Latanie nad dźwiękowym Tu-22 do przyjemnych nie należało. Było zbyt uciążliwe, a nie sprawdził się też jako rewelacyjny bombowiec. Ale za to każdy sowiecki pilot marzył o tym, by zasiąść za jego sterami. I powód był bynajmniej techniczny. Piloci z całego Związku Sowieckiego marzyli o tym, żeby nim pilotować, bo na pokładzie był potężny zbiornik wódki. Można spytać, a po co Rosjanom tak wielki zbiornik wódki na pokładzie? I na to pytanie postaramy dzisiaj znaleźć odpowiedź. Bombowiec Tu-22 już na starcie należał do problematycznych. Był feralny, nie dysponował wystarczającym zasięgiem, a dla pilotów lot był istnym koszmarem. Władze na Kremlu i cała partia komunistyczna była bardziej zainteresowana rozwijaniem badań dotyczących pocisków balistycznych, aniżeli przywiązywaniem większej wagi do tego ponaddźwiękowego samolotu, czy generalnie samolotów dalekiego zasięgu. Wspomniany potężny zbiornik z wódką na pokładzie najbardziej radował pilotów. Alkohol ten znajdował się na pokładzie po to, aby schładzać powietrze znajdujące się wewnątrz kokpitu. Można sobie jedynie wyobrazić, jak bardzo załodze zależało na tym, aby jak najbardziej na tej wódce zaoszczędzić, żeby potem nadwyżkę z radością wypić. Może poświadczyć o tym fakt, że z powodu tej sytuacji wielu sowieckich pilotów Tu-22 wpadło w objęcia alkoholizmu. Dowództwo co prawda zwróciło na to uwagę, usiłowało zwalczać zaistniały proceder, ale zadanie nie należało do najłatwiejszych. Rozpatrując maszynę pod kątem produkcji seryjnej, Tu-22 może pochwalić się tym, że był pierwszym sowieckim naddźwiękowym bombowcem właśnie produkowanym seryjnie. Pierwszego oblotu dokonano w 1958 roku, na całe 4 lata po rozpoczęciu intensywnych prac projektowych w biurze konstrukcyjnym OKB 156 Andrieja Tupolewa. Z założenia miał to być wyjątkowy samolot dalekiego zasięgu, a jego wyjątkowość polegała na tym, że miał być w stanie zagrozić terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od samego początku towarzyszyła maszynie jakaś nieopisywalna aura fatalności. Drugi, nieco zmieniony prototyp rozbił się kilka miesięcy po pierwszym oblocie. Jednak mimo przeciwności losu model trafia do produkcji. Po tym jak został wyprodukowany, zapadła decyzja o tym, aby zaprezentować jednostkę. 9 lipca 1961 roku samolot wystawiono oficjalnie podczas parady w Tuszynie i trzeba powiedzieć, że bombowcowi bardzo uważnie przyglądał się Pakt Północnoatlantycki. NATO obserwowało maszynę z wyraźnym niepokojem, aczkolwiek prawdą jest, że największy sojusz militarny świata posiadał maszyny potrafiące powstrzymać sowieckie jednostki. Co ciekawe, w terminologii natowskiej figurowały pod nazwą Beauty, czyli były to piękności, ale mimo tego, że były one na stanie, to było ich stosunkowo niewiele. Zatem zrozumiałe było podniesione ciśnienie natowskich dowódców. O czym nie wiedzieli, to, że szczęśliwie Rosjanie nie dysponowali sporą ilością tych nowoczesnych bombowców. NATO jeszcze o czymś nie wiedziało. Nie mieli pojęcia, że Rosjanie skrzętnie ukrywali fakt, że Tu-22 nie potrafił za nic w świecie osiągnąć oczekiwanej szybkości. Żeby mówić o wielkim zawodzie czy rozczarowaniu, to mało. Samolot do tego nie posiadał także oczekiwanego zasięgu. Na domiar złego był jeszcze fatalny w obsłudze i wymagał wyjątkowych warunków do konserwacji. Piloci nie mogli znieść widoku już samego kokpitu. Złośliwie nazywali kokpit jeżozwierzem, bo oprócz tego, że wystawało całkiem sporo przeróżnych dźwigni czy uchwytów, to jeszcze na domiar złego część z nich była niemal niemożliwa do uchwycenia przez pilota. Zasiadając za sterami, pilot musiał liczyć na sporo szczęścia, bo mając świadomość, jaki zamontowano system katapultowania, musiał liczyć na sprzyjający los. Aż trudno uwierzyć, jak konstruktorzy podeszli do skonstruowania systemu ratunkowego. Konstruktorzy stworzyli fatalny system ratunkowy dla pilota, który polegał na tym, że co prawda można było skorzystać z katapultowania, ale aby tego dokonać, była konieczna minimalna wysokość. 350 metrów, a 350 metrów oznacza startowanie czy lądowanie, a piloci są bardzo mocno świadomi, że to właśnie podczas startu czy lądowania najczęściej dochodzi do najniebezpieczniejszych sytuacji. Zatem choćby się paliło, waliło, a wszystko wykrzaczyło, to przy starcie i lądowaniu pilot mógł tylko liczyć na siebie i na Stwórcę. Do tego wszystkiego podczas szkoleń wyszedł kolejny mankament. W szkoleniu brali udział piloci z najwyższej półki. Wzięto tych pilotujących bombowce Tu-16. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że piloci Tu-16 wsiadają do swoich maszyn parami. Zatem choć byli najlepszymi spośród najlepszych, to jednak byli przyzwyczajeni do tego, że sporo pracy wykonywał także i drugi pilot. Tu-22 miał obsługiwać tylko jeden pilot i praktycznie żaden z testerów nie poradził sobie z pilotażem nowej maszyny. Jak wcześniej wspomniano, władze sowieckie nie dopatrywały się w naddźwiękowych bombowcach siły, jaką chcieli szantażować cały świat. Kładziono nacisk na pociski balistyczne. Te były gwoździem do trumny Tu-22. W tamtych czasach pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego był Nikita Chruszczow. Ten dalekowzroczny przywódca widział świetlaną przyszłość sowieckiego wojska i szansę na zdobycie militarnej przewagi nad Stanami Zjednoczonymi w blasku mknących po niebie pocisków balistycznych. I to właśnie w tamtych czasach z tego powodu postrzegano bombowce dalekiego zasięgu jako niewłaściwą drogę rozwojową, którą najlepiej, o ile nie porzucić, to przynajmniej ograniczyć. Powstało jedynie około 15 egzemplarzy. Potem tworzono różne warianty, które skupiały się na funkcjach rozpoznawczych. Potrafiły prowadzić walkę radioelektroniczną czy być uzbrojone w pociski rakietowe. Jak już wspomnieliśmy, w bombowcu zainstalowano wyjątkową instalację nawiewu, dostarczającą powietrze do kokpitu. Dyskomfortem dla członków załogi było osiąganie prędkości naddźwiękowych. Wszystko było powiązane z kompresorem silnika. Przekazywane powietrze było tak gorące, że było nie do zniesienia. Aby uczynić lot takim już bardziej do zniesienia, maszynę wyposażono w specjalnie dedykowany parownik. Ten idealnie schładzał powietrze poprzez parowanie umieszczonego wewnątrz zbiornika płynu. A tak się złożyło, że na ten płyn w 40% składał się alkohol etylowy oraz w 60% destylowana woda. Płynem okazała się być mieszanka skądinąd bardzo dobrze znana. Tu-22 przewoził na swoim pokładzie gigantyczny zbiornik wypełniony po korek czystą wódką. Stąd nie trudno się domyślać, że piloci czy obsługa zwracały się do maszyny dość pieszczotliwie. Tu-22 doczekał się rozlicznych pseudonimów artystycznych, z czego najpopularniejszym pośród sowieckich pilotów było określenie, że to naddźwiękowy przewoźnik gorzałki. W zbiorniku mogło się znaleźć nawet 400 litrów. W Wojsku Sowieckim często bywało, że pewne rzeczy trzymano w tajemnicy. Jeśli chodzi o system chłodzenia Tu-22, wszyscy wiedzieli. Stąd jeśli już zostawało się pilotem w Związku Sowieckim, to najdłuższe kolejki były do służby właśnie na pokładzie Tu-22. W teorii alkohol wyparowywał w czasie lotu, tak mówiły raporty. W praktyce piloci urządzali w kokpicie prawdziwą saunę, by zaoszczędzić jak najwięcej cennego płynu. To, co udało się zaoszczędzić, najczęściej trafiało do termoforów i jeden pilot dzięki temu mógł niezauważenie przemycić nawet 3 litry. Kiedy obsługa opuszczała samolot, niejednokrotnie wyglądali tak, jakby wszyscy byli w ciąży. I nie tylko obsługa. Tak samo konspirowali się wojskowi odpowiedzialni za konserwację maszyn. Na problem alkoholizmu pośród pilotów Tu-22 zwróciło uwagę dowództwo. Byli świadomi, że świeżo upieczeni piloci nie byli przygotowani na tak łatwy dostęp do tak wielkich ilości alkoholu. Sprawa była poważna, bo nie tylko piloci się rozpijali, rozbijali swoje rodziny i obniżali swoją wartość bojową. Dowództwo doszło do wniosku, że należało obniżyć ilość alkoholu w zbiorniku, a z czasem nawet z alkoholu zrezygnowano kompletnie. Od tego momentu piloci latali w saunach już bez obietnicy rozpicia się. W 2000 roku ostatnia maszyna na służbie została wycofana. W Libii ponad 30 lat po zakończeniu produkcji. Dzięki za obejrzenie. Jak się podobało, kciuki do góry, jak nie to w dół, komentujcie, subskrybujcie i żegnam się słowami sowieckiego pilota Tu-22. Zatem po co nam towarzysze? Awantury, waśnie i pierepałki. Wsiądźmy do naddźwiękowego przewoźnika gorzałki. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.